Przede wszystkim Starship jest największą rakietą świata. To jest obecnie 120-metrowy, a Elon Musk zapowiedział już, że będzie około 150-metrowy potwór.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
Technologiczne Zero poleci dzisiaj w kosmos, a być może nawet na Marsa, razem z rakietą Elona Muska. Spaceship poleciał, nie wrócił i nie tylko o nim dzisiaj porozmawiam z Krzysztofem Kurdyłą. Ja nazywam się Tomasz Rożek i jesteśmy z Nauka to Lubię. Krzysztof, czy ty się w ogóle orientujesz? Na pewno się orientujesz. Ile on ma rakiet, ile wybudował, ile lata, nad czym jeszcze pracuje?
Dzień dobry Państwu. Ile on ma wszystkich rakiet, to jest ciężko policzyć, bo z samych boosterów...
Boosterów, czyli
tych członów pierwszego stopnia Falconów lata obecnie kilkanaście. One latają zamiennie, bo jeżeli jeden booster wraca na lądowisko, to on potrzebuje potem jakiegoś czasu na odzyskanie świeżości i wraca na stanowisko. Do tego część takich boosterów jest budowana jednorazowo. Jeżeli na przykład leci ciężka rakieta Elona Muska Falcon Heavy złożona z trzech, to z reguły ten środkowy jest tracony. No i do tego dochodzi cała masa prototypów, które są budowane w Boca Chica, czyli właśnie tytułowego Starshipa, który jest rakietą, która dopiero, że tak powiem, jest w fazie prototypów i to z nią wiążą się najbardziej emocjonujące starty.
No właśnie, ten start był podobno emocjonujący. Ja akurat nie mogłem go oglądać, ty pewnie oglądałeś. Co tam było takiego emocjonującego? No rakieta to rakieta. No. Dym jest, ogień jest, mnóstwo drgań pewnie jak jesteś tam na miejscu, ale poza tym, czym się Starship różni od innych rakiet?
Przede wszystkim Starship jest największą rakietą świata. To jest obecnie 120-metrowy, a Elon Musk zapowiedział już, że będzie około 150-metrowy potwór, który wynosi 100 ton obecnie na orbitę, a ma wynosić 200. No, wszystko tam w tej rakiecie jest naj, a jednocześnie Elon Musk projektuje ją w taki sposób, że robi tam mnóstwo zakładów technologicznych. W związku z tym...
Co to znaczy zakładów technologicznych?
Zakłady technologiczne to znaczy, że on projektując przyjmuje taką taktykę, że zróbmy coś na maksa, a jak się nie uda, to wtedy się cofniemy. Czyli zupełnie odwrotnie niż praktycznie cała reszta przemysłu kosmicznego. W związku z tym każdy taki start jest duże prawdopodobieństwo, że na którymś z swoich etapów zakończy się efektowną eksplozją.
Co zresztą się zdarzało,
ale też przynosi firmie mnóstwo danych, na których w normalnym trybie trzeba byłoby pracować latami.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy element, bo jak śledzi się postępy takie technologiczne czynione przez duże agencje kosmiczne, to można by odnieść wrażenie, że eksplozja jednej rakiety jakoś przejdzie, ale eksplozja drugiej rakiety tego samego typu to już lecą głowy. Tymczasem Elon Musk, był taki moment, w którym jedna za drugą była niszczona na tych platformach startowych i za każdym razem jak go pytano, to on mówił, nie, zakończyło się sukcesem, bo dowiedzieliśmy się tego, tego, tego i tego. Ty mówisz, że on robi dokładnie odwrotnie niż cała reszta. Czy to jest źródło jego sukcesu?
W dużej części tak. On z nieporażki, bo z, jakby z tego, że coś nie wyjdzie, on zrobił z tego metodę szybkiej weryfikacji prototypów. Czyli jeżeli ktoś normalnie projektuje, a zróbmy, nie wiem, stal, pocieńmy jeszcze o tyle, to będzie robionych 1000 testów naziemnych i tak dalej. A była taka sytuacja, że on zapytał tam specjalistów od bodajże to było przy Starshipie, czyli to było od stali tej nierdzewnej, zapytał, jaka może być najcięższa ta stal. Oni mu powiedzieli jakąś wartość, on powiedział, zróbmy cienie i zobaczmy, co będzie. I okazało się, że wyszło na jego.
Okej, tyle tylko, że bez tych testów, a przez próbę, to może powodować tragedię później. Bo wiesz, jak się robi testy, to właśnie po to się je robi, żeby mieć już na tym padzie startowym coś, co na pewno nie wybuchnie. Jeżeli tymczasem on mówi, to zróbmy cieniej, wybudujmy z tego rakietę, za pierwszym razem może być ok, za drugim może być ok, za trzecim, nie wiem, może ciśnienie atmosferyczne będzie troszeczkę inne, a byliśmy na granicy i nagle się okazuje, że całość już z tym prawdziwym ładunkiem, być może nawet z ludźmi, po prostu wylatuje w powietrze.
No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, ponieważ te testy są ciągłe, on po prostu robi tych testów dużo, to moim zdaniem ta weryfikacja jest naprawdę bardzo dobra i zresztą widać to po Falconach 9, które no, są obecnie najbardziej niezawodnymi rakietami świata, których te boostery wracają, co nikt jeszcze, mimo że Elon Musk zrobił to już kilka lat temu i ileś firm chciałoby go naśladować, to jeszcze nikt nie osiągnął tego etapu. Także no, widać, że jego metoda przynosi efekty, co więcej, ścina zasadniczo koszty w taki sposób, że no, jednak doprowadziła do rewolucji w biznesie kosmicznym.
Co jest w tym momencie w jego flocie? Są Falcony?
Jest Falcon 9, to jest podstawowa rakieta, pojedynczy booster, tracony drugi człon, ładownia.
I on dowozi na Międzynarodową Stację Kosmiczną?
On wywozi albo satelity na orbitę, albo jeżeli zamiast ładowni będziemy mieli statek, no to będziemy mieli albo statek towarowy, albo statek osobowy Dragon i on dowozi ludzi na orbitę, na okay. ISS.
To jest Falcon 9. Ma dodatkowo jeszcze Falcon...
Falcon Heavy, czyli trzy tak jakby Falcony 9 złączone i one są używane w takich bardziej wymagających misjach, na przykład wyniesienie ciężkiego satelity na orbitę geostacjonarną albo wyniesienie jakiejś misji w głęboki kosmos. Tak?
I rzeczywiście on jest po prostu skręcone, są trzy zwykłe Falcony?
No to nie jest tak do końca, że to są zwykłe, bo tam są pomiędzy nimi złączki, ten środkowy booster, ponieważ jest stracony, to w firmach Elona Muska zawsze jest myślenie o ekonomii i o ekonomii skali. Na przykład te środkowe boostery są najczęściej pozbawione wszystkich elementów, których nie muszą mieć, bo nie lądują. Dzięki temu nie traci pieniędzy. Ale zasadniczo są to trzy boostery Falconów. One miały kiedyś się różnić o tyle, że miał być stworzony taki specjalny układ paliwowy, który powodował, że jakby na końcu w środkowym boosterze zostawało full paliwa, czyli jakby przetaczało się paliwo między tymi zewnętrznymi boosterami, aby na końcu po odrzuceniu tych bocznych środkowy miał więcej. Praktycznie pełny zbiornik, ale okazało się, że jest to na tyle skomplikowane, że Musk odrzucił ten projekt i zrobiono znacznie prostszą metodę, czyli dławi się silniki środkowego boostera, oszczędzając jego paliwo, dopóki pracują na pełnym ciągu boczne boostery i wyszło mu tam, że no po prostu skórka nie jest warta wyprawki. I to jest też jego zdolność, że on potrafi sobie coś wymyśleć, ale jeżeli widzi, że to nie działa albo że powoduje to zbytnie komplikacje przy zbyt małej efektywności, to on się ze swoich pomysłów wycofuje, co nie jest takie oczywiste dla wielu ludzi patrzących na jego zachowanie.
No właśnie, szczególnie, że on uchodzi raczej za osobę dość trudną i za chwilkę jeszcze o nim, ale podsumowując albo kończąc ten wątek, co ma, nad czym pracuje. Więc mamy Falcon 9, mamy Heavy. Co jeszcze ma z tych rzeczy, które istnieją?
Statki Dragon, czyli jest...
Czyli te kopuły?
Czyli to są kapsuły albo towarowa, czyli taka, która nie wiezie ludzi, tylko wiezie sam towar na Międzynarodową Stację Kosmiczną, albo jej wersja załogowa, w której czwórka astronautów leci...
Na Księżyc.
No nie na Księżyc, leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dragon nigdy na Księżyc nie poleci, chociaż był projekt Dragona, który mógł lądować na Marsie.
Ale z Księżycem nie było, czy ja teraz coś mylę, ale nie było planu Dragona w takiej wersji, żeby na Księżycu mogła wylądować?
Nie było takiego. Ja kiedyś u siebie postulowałem, że oni powinni zrobić takiego Silver Dragona, bo ten Dragon, który miał lądować na Marsie, miał się nazywać Red Dragon. Ja postulowałem, że Silver Dragon by się przydał i taka skromniejsza misja księżycowa by się Amerykanom i tak przydała, Natomiast lądownikiem księżycowym ma być jedna z wersji Starshipa.
Okej, okay. Na jakim etapie ona teraz jest?
No, na takim, jak widzieliśmy przy ostatnim starcie, czyli na razie trwają próby podstawowej wersji Starshipa, która jeszcze nie udowodniła wszystkich swoich rzeczy, że może być rakietą operacyjną. Najbliższą tego jest też ten potężny booster, czyli ten pierwszy stopień rakiety z 33 silnikami Raptor 2. Natomiast cała reszta...
Swoją drogą wygląda kozacko, jak one się wszystkie otwierają.
Oj, to jest piękny widok. To jest piękny widok i to jeszcze ten widok jest o tyle lepszy, że metan jest czystym takim paliwem, jeśli chodzi o to, co wyrzuca za sobą. Więc te wszystkie rzeczy my tam pięknie widzimy. No bo jeżeli oglądamy Falcony, to jest jednak taki brudny płomień. A tutaj to wygląda naprawdę malowniczo. Do księżycowego Starshipa na razie testowane są poszczególne technologie. Przy czym trzeba wiedzieć, że architektura misji księżycowej jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana. To nie jest tak jak kiedyś w projekcie Apollo, że wyleci jedna rakieta, doleci na orbitę okołoksiężycową, tam się odczepi jakiś lekki lądownik i wyląduje. Żeby Starship HLS, czyli Human Landing System, wylądował na Księżycu, potrzebnych jest najpierw, na dziś szacuje się, 10 startów Starshipa w wersji paliwowej, czyli to będzie Starship, który wywiezie paliwo na orbitę. Tam będzie jeszcze moduł depot, taka jakby stacja benzynowa, do której on to niby wszystko ma przetankować i do tego dopiero doleci Starship HLS, zatankuje paliwo i dopiero wtedy będzie mógł polecieć na Księżyc, więc...
A dlaczego tak jest, skoro ponad 50 lat temu bez tego, żeśmy się obyli, dolecieli?
Bo 50 lat temu, żeby dolecieć na Księżyc, musieliśmy na przykład wyrzucić wszystkie fotele astronautom i oni lądowali na stojąco, a my chcemy teraz zbudować stałą bytność na Księżycu, a to oznacza, że my musimy tam wozić rzeczy naprawdę w dużych ilościach. I jeżeli tam ludzie mają być na stałe, to no, nie możemy wszystkiego łatać folią aluminiową, nie możemy wyrzucać wszystkiego, co się da, tylko my musimy walczyć właśnie o to, żeby jak najwięcej tam zabrać, zawieźć, bo budowa bazy, no jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, nie wiem, że baza jest małym domkiem, i popatrzymy sobie nawet na mały domek, to tam jest jednak kilkadziesiąt ton różnych rzeczy do każdego etapu budowy. Więc nie mówię, a jeszcze maszyny, jeszcze w jakiś sposób roboty, czy choćby wielkie drukarki 3D, różne są projekty. To też wszystko jest na razie w trakcie opracowywania, badania, weryfikacji, co nam się uda zrobić. Więc my teraz walczymy, znaczy my, Amerykanie teraz walczą o to, żeby na ten Księżyc wwozić jak najwięcej. I stąd misja...
Potrzeba stacji benzynowej na orbicie.
Tak. I bardzo ciężkiej rakiety.
Kiedy się to wszystko może zadziać?
No obecnie przesunięto start misji Artemis 3, czyli tej, która, w której pierwsi ludzie mają wrócić na Księżyc, na 2026. Przy czym no, ja w tą datę absolutnie nie wierzę. Uważam, że lądowanie z ludźmi na Księżycu odbędzie się w okolicach 2030. Czy będzie to trochę przed, czy będzie to trochę po, no to już zbyt nie da się tego tak określić, ale jednak wyzwań, które stoją przed wszystkimi, jest na tyle dużo, że no nie wierzę w te oficjalne daty.
Jak mówisz, że tych wyzwań w związku z lotem na Księżyc jest tak strasznie dużo, to domyślam się, że z lotem na Marsa jest jeszcze trudniej. Powiedziałeś o Starshipie w wersji 120 metrów, ma być jeszcze 150. Czy ta 150 już będzie z grubsza tą rakietą, która zawiezie ludzi na Księżyc, czy jeszcze nie?
Można sobie wyobrazić, że Elon Musk przeprowadzi jakąś misję dla NASA, taką no, będącą w stylu Apollo. Polećmy, zobaczmy i wróćmy. Jeśli ktoś tak podejdzie, no to powiedzmy 2035, byłbym w stanie uwierzyć, że można się porwać na taką misję, przy czym cały czas jeszcze jest kilka kwestii, które i tak musimy choćby astrobiologicznie wyczaić, czyli promieniowanie. Te wszystkie badania są mocno zapóźnione, bo przerwaliśmy nasze taką eksplorację kosmosu na pełnym gazie. I no, latanie na ISS, mimo że tam też są powiedzmy te warunki radiacyjne wyższe, to jest jednak taka orbita, która jest osłonięta magnetosferą Ziemi. A lecąc na Marsa, no, astronauci dostaną znacznie większą dawkę. I my musimy w jakimś stopniu sprawdzić, co to będzie powodowało. Także...
A czy ta rakieta, ta powiększona, ten powiększony Starship, czy to już będzie ta finalna, która na Marsa doleci z ludźmi?
Myślę, że
czy
nie.
Jeszcze nie?
Myślę, że nie. Myślę, że u Elona Musk...
Ale jest potrzebna jeszcze większa, czy jest potrzebna z grubsza taka, tylko z mnóstwem różnych modyfikacji?
To znaczy tak, plan Muska w ogóle zakłada setki albo wręcz tysiące Starshipów, bo jego idea fix to jest takie, to jest kolonizacja. Pojedyncze loty, do pojedynczych lotów, no teoretycznie taka rakieta wystarczy. Pytanie jest, to chyba jeszcze nie zostało tak do końca policzone, no bo Starship dlatego przeszedł na metan, że Elon Musk wymyślił, że metan da się produkować z atmosfery marsjańskiej. Więc teraz jest pytanie, czy pojedynczy Starship, lecąc i chcąc wrócić, będzie miał zapas paliwa, który pozwoli mu na taką operację. Na tą chwilę za wcześnie jest chyba, żeby powiedzieć coś takiego, bo no, wybór trajektorii, tych opcji jest dużo. Poza tym okienka startowe na Marsa i z Marsa są takie, że tym astronautom musimy zapewnić na kilka miesięcy zapasy, bo oni tam muszą przeżyć, żeby móc wrócić. Mhm. Są jeszcze
chyba, że rzeczywiście na samym początku okienka polecą tam, wylądują, jeżeli będą tam zaledwie 2, 3, może 4 dni, to będą mogli w ramach tego samego okienka jeszcze wrócić.
Jest jeszcze opcja z asystą Venus. Też są takie projekty, ale tak jak mówię, no to wszystko jest na tą chwilę jeszcze niepoliczone. Jak policzyć zapasy, jak oni będą mieszkać? Na Marsie też ich trzeba osłonić przed promieniowaniem. Nie wiemy tak naprawdę, ile będzie ważył system ochrony astronautów w tych lotach. Czyli na przykład, co my wstawimy do Starshipa, jakiś, nie wiem, na przykład pojawia się informacja, że jest burza słoneczna i zmierza w waszym kierunku mnóstwo energetycznych cząstek.
Czyli bunkier.
Czy my tam wstawiamy bunkier, ile on będzie ważył? No nie wiemy tego. To jest jeszcze wszystko w powijakach. Elon Musk chyba nawet tydzień temu coś powiedział, że za 5 lat sobie wyobraża, że Starshipem ktoś tam dotrze, ale ja jednak sądzę, że to jest cały czas typowy Elon Time, jak to się mówi, czyli jego bardzo, bardzo, bardzo optymistyczna wizja, która no, nie ma szans się spełnić.
Nawiązałeś do Elona i teraz chcę o niego zapytać. Przyniosłeś książki, wiem, że ta postać nie jest dla ciebie obojętna, sporo czytasz, bo rzeczywiście to jest fascynujący człowiek. Kiedyś słyszałem, i nie była to anegdota, to była historia człowieka, który był na międzynarodowym kongresie, na którym Elon Musk miał być głównym gościem i atrakcją. W ostatniej chwili Elon powiedział, że jednak nie przyjedzie, ale może się połączyć przez Skype'a, więc się połączył. Byli tam wszyscy najważniejsi. Elon uznał, że nie ma jakiej potrzeby, żeby przylatywał w zasadzie, może to zrobić zdalnie. Powiedział o misji marsjańskiej, podał konkretne daty, o których ta osoba, która mi to relacjonowała, mówi, wszyscy na sali wiedzieli, że to jest nie do utrzymania, to jest nie do zrobienia. Co nie zmieniało faktu, że wszyscy Elonowi bili brawo, bo jest wizjonerem. Ty mówisz, Elon zdecydował, zróbmy cieńszą blachę. Elon zdecydował o metanie. Mówiąc o nim w ten sposób, sprawiasz wrażenie, jak gdyby Elon miał nieograniczone możliwości intelektualne, jak gdyby był inżynierem znającym się na absolutnie wszystkim, od detali statków kosmicznych, co samo w sobie jest mega skomplikowane, ale przechodząc do innego biznesu, do detali związanych na przykład z konstrukcją samochodów elektrycznych, jak to Krzysztof działa? Czy on rzeczywiście ma tak gigantyczną wiedzę, która normalnie byłaby rozdystrybuowana po mózgach kilkudziesięciu bardzo mądrych ludzi? Czy to jest tak, że on jest po prostu dobrym menadżerem i PR-owcem, a tak naprawdę te wszystkie decyzje podejmują jakieś zespoły ekspertów?
Na tyle, na ile można wyczytać no, z tych książek ludzi, którzy mieli z nim bezpośrednią styczność i opisywali to, co widzieli, bo na przykład Isaacson bodajże 2 czy 3 lata z nim przebywał, on mu na to pozwolił, więc obserwował to. No, trzeba powiedzieć, że sytuacja jest skomplikowana. Elon Musk zdecydowanie nie jest osobą, która nie popełnia błędów, popełnia ich bardzo dużo. Duża część jego założeń wywaliła się, co więcej czasami nawet wpędzała w problemy firmę, można było pewne rzeczy zrobić znacznie prościej, znacznie szybciej, gdyby nie jego upór. Ale to wydaje mi się, że jest coś za coś. Niewątpliwie ma ogromną wiedzę, niewątpliwie ma dużą intuicję, która czasami go zawodzi, żeby nie było, ale jest podobnie jak kiedyś Steve Jobs, bardzo zdeterminowany. Po prostu jeżeli on ma jakąś wizję, to naprawdę stara się do niej dążyć. I jednym ze źródeł tego sukcesu jest to, że bywały sytuacje w jego firmach, w których większość ludzi by po prostu już się poddała, odpuściła. A on do ostatniego momentu o te firmy walczył.
A czy on rzeczywiście decyduje o najdrobniejszych detalach tych urządzeń, tych naprawdę bardzo przecież skomplikowanych rzeczy? No, wybudowanie silnika rakietowego to nie jest prosta rzecz. Wybudowanie samochodu elektrycznego to nie jest prosta rzecz. Bardzo często w opowieściach ludzi, którzy mieli z nim jakiś kontakt albo którzy bardzo dużo o nim wiedzą, pojawia się takie hasło, no i Elon tutaj zadecydował, że zrobimy tak czy inaczej. No, po to, żeby zadecydować, trzeba mieć konkretną inżynierską wiedzę. On tą całą wiedzę w tych różnych dziedzinach po prostu ma?
To znaczy, on się otacza mądrymi ludźmi. No, za silnik Merlin odpowiadał Miller, który jednym z tego, to chyba on mówił, kluczem do sukcesu na przykład przy tym silniku było to, że w normalnej firmie nie pozwolono by mu na pewne eksperymenty, na pewne próbowanie różnych rzeczy, natomiast Elon Musk, jego szybkie podejmowanie decyzji, nawet jeżeli kończyło się, że okazywało się, że to nie da rady, to w wielu momentach popychało projekt do przodu. I to jest taka, ja myślę, że to jest taki balans, nie da się powiedzieć, że on wie wszystko, wręcz przeciwnie, natomiast on chce zbadać granice tego, co można i potem się cofa, jeżeli to ten. A czasami jest tak, że specjaliści mówią na podstawie iluś tam badań, że nie, to nie wyjdzie, wiemy, że część tych badań jest zrobiona dość zachowawczo. I to, że on pozwala na te eksperymenty, często przynoszone przez ludzi, którzy u niego pracują, nie to, że on je wymyśla, tylko ktoś mówi, czy możemy tego spróbować, to u niego odpowiedź jest najczęściej tak, spróbujmy. I to jest pole, które otwiera mu tą drogę do tych przewag, bo jeżeli spojrzymy na jego konkurencję, to ona nad rakietą klasy Falcona pracuje x lat, a Elon Musk, jak dostał dotację na Falcona 9 w 2008, to w 2009 bodajże były pierwsze próby, tak? To jest po prostu taka dynamika tego, jak oni robią, ponieważ on na to pozwala. I jednocześnie nie można mu odmówić właśnie tej intuicji, że wiele z tych rzeczy, na które pozwolił, sprawdziło się. Oczywiście część się nie sprawdziło, ale jak na razie ten bilans jest ewidentnie na duży plus.
Co będzie następnym dużym czymś Ilona Maska w dziedzinie kosmosu, ty jesteś specjalistą od technologii kosmicznych, spektakularnego, przełomowego, co takiego?
No obecnie wszystko, cała para idzie w Starshipa. Tutaj nie ma co do tego żadnych złudzeń. Starship jest bazą dla tak wielu aktywności, że jeżeli ten projekt wyjdzie, to SpaceX znowu odskoczy naprawdę daleko konkurencji. Co więcej, o tym się nie mówi, ale wszyscy wiemy, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna się starzeje. Amerykanie mają taki program, NASA ma taki program też komercyjnych stacji kosmicznych, które współfinansuje, no ale te projekty zadzieją się może w latach 30., może wystartują. Pytanie, czy ISS do tego czasu dotrwa? Ja tego nie wiem, są duże wątpliwości.
Dzisiaj mówi się, że 26, może 28.
Znaczy wszyscy chcą, wszyscy około 30, bo oni to jeszcze muszą przygotować tą operację, 2000 ma wystarczyć.
Znaczy chodzi mi o jakby zamykanie, wiadomo, że to nie jest tak, że się zamyka i jutro spada, to jest dłuższy proces, ale czy się mylę, czy 2026-2028?
30 mi się wydaje jest przewidziany, aczkolwiek wszyscy mają nadzieję, że trochę się jeszcze to uda przeciągnąć. Na pewno jest tak, że zaczynają być prace koncepcyjne nad tym, jak ją ściągnąć, ponieważ to jest masa żelastwa, która jest i to nie da się tego po prostu tak sobie ściągnąć, więc to musi być naprawdę dobrze opracowana operacja. Ale istnieje groźba, że na przykład stanie się coś z tą stacją, choćby z rosyjską częścią, bez której stacja nie funkcjonuje, że ta stacja przestanie działać wcześniej. I wtedy jedną stacją kosmiczną, która będzie w kosmosie, będą mieli Chińczycy. Ale Starship ma powierzchnię wewnętrzną praktycznie taką jak ISS. Górny stopień Starshipa tak naprawdę ma potencjał być ma potencjał zbudować wiele takich stacji kosmicznych. Oczywiście o innej architekturze, to będą powiedzmy stacje bardziej podobne do Skylaba, czyli takie, że tam będzie trzeba będzie zrobić jakieś pięterka i jakieś tego typu rzeczy, ale on może uratować, jeżeli ten Starship się szybko w miarę zadzieje, on przy pomocy Starshipa może wręcz spowodować boom na budowanie infrastruktury na orbicie takiej, do której mogą latać ludzie, bo Starship dzięki swojej wielkości ma taki potencjał.
Bardzo Ci dziękuję. Krzysztof Kurdyła, Tomasz Rożek, Nauka to lubię. To było Technologiczne Zero. Zapraszamy na Naukowe Zero i na Nauka to lubię.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.